Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
W czasie porannej mszy papież przypomniał, że chociaż popełniliśmy wiele grzechów, Jezus jest naszym najlepszym obrońcą. Wstawia się za nami u Ojca, pokazując Mu swoje rany, które są ceną naszego zbawienia.
Kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin odwiedził dziś Wadowice. Jego wizyta rozpoczęła się od modlitwy w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, opodal domu, w którym urodził się święty Jan Paweł II.
W Afganistanie grupa uzbrojonych mężczyzn uprowadziła pracującego wśród uchodźców i zajmującego się pomocą humanitarną indyjskiego jezuitę. Nie wiadomo, gdzie aktualnie kapłan się znajduje, a także kto stoi za tym porwaniem.
Witamy 3 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jezus jest naszym najlepszym obrońcą, chociaż jesteśmy winni i popełniliśmy wiele grzechów. Za każdego z nas modli się, pokazując Ojcu swe rany, które są ceną naszego zbawienia. Papież mówił o tym podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
Okazją do podjęcia tematu modlitwy wstawienniczej było dla Franciszka zdanie z dzisiejszej Ewangelii: za nimi proszę. Jezus wypowiada je do Ojca w czasie ostatniej wieczerzy, tuż przed męką. Jezus prosi za nami, tak jak modlił się za Piotra i za Łazarza przed jego grobem, mówił Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że Pan nie modli się za świat, ale konkretnie za nas, modli się za swój Kościół.
Apostoł Jan mówi: nie grzeszcie, a jeśli ktoś z was już zgrzeszy, wiedzcie, że mamy adwokata przed Ojcem, który modli się za nas, broni nas wobec Ojca, usprawiedliwia nas. Myślę, że musimy bardziej przemyśleć tę prawdę, tę rzeczywistość. W tej chwili Jezus za mnie się modli. Mogę iść do przodu w mym życiu, ponieważ mam adwokata, który staje w mej obronie. A kiedy jestem winny i mam wiele grzechów, On jest dobrym obrońcą i wstawi się za mną u Ojca.
Franciszek wskazał, że gdy w parafii, domu czy rodzinie mamy jakiś problem, powinniśmy prosić Jezusa, aby się za nas modlił. A jak On się dziś modli? Pytał Franciszek i zarazem sam odpowiedział: jestem przekonany, że zbyt dużo z Ojcem nie rozmawia.
Nie marnuje słów, tylko kocha. Jest jednak jedna rzecz, którą Jezus dziś robi. Jestem pewien, że to robi. Pokazuje Ojcu swoje rany. Jezus poprzez swe rany modli się za każdego z nas, tak jakby mówił: Ojcu, ależ Ojcze, to jest za nich cena. Pomóż im, chroń ich. To są Twoje dzieci, które w ten sposób zbawiłem. W przeciwnym wypadku nie można zrozumieć, dlaczego ciało Jezusa po zmartwychwstaniu było uwielbione, piękne, nie miało siniaków, nie miało śladów biczowania, całe piękne. Były jednak rany, 5 ran. Dlaczego Jezus zechciał je zanieść do nieba? Po co? Po to, by modlić się za nas, by pokazać Ojcu cenę. To jest cena. Teraz nie zostawiaj ich samymi. Pomóż im.
4-dniową wizytę w Rzymie rozpoczyna dziś drugi co do ważności hierarcha ormiańskiego kościoła apostolskiego. Patriarcha Cylicji Aram, rezydujący w Antelias koło stolicy Libanu, jest zwierzchnikiem Ormian na Bliskim Wschodzie. Pełni ten urząd od 19 lat. Był już w Wiecznym Mieście dwukrotnie, spotykając się kolejno z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI.
Program jego obecnej wizyty obejmuje modlitewne spotkanie z papieżem Franciszkiem w czwartek oraz odwiedzenie papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan i innych dykasterii kurii rzymskiej. Aram I uda się też na grób świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej i będzie się modlił na jej północnym dziedzińcu przy monumentalnej figurze świętego Grzegorza Oświeciciela, apostoła Armenii. Przed niecałym miesiącem, 8 maja, z Ojcem Świętym spotkał się najwyższy zwierzchnik ormiańskiego kościoła apostolskiego, Karekin II.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Biskupi Hiszpanii są wdzięczni królowi Juanowi Carlosowi za jego wkład we wprowadzenie i umocnienie demokracji w tym kraju. 76-letni monarcha abdykował wczoraj po 39 latach panowania. Stała Rada Episkopatu wyraziła nadzieję, że jego służba ojczyźnie będzie kontynuowana w osobie następcy. Jest to jego 46-letni syn, książę Filip, żonaty i ojciec dwóch córek. Po wstąpieniu na tron będzie to król Hiszpanii Filip VI.
Dyrektor jezuickiej służby uchodźcom w Afganistanie, ksiądz Alexis Prem Kumar, został wczoraj uprowadzony. 47-letniego indyjskiego jezuitę porwała grupa niezidentyfikowanych uzbrojonych mężczyzn. Doszło do tego, gdy kapłan odwiedzał szkołę dla dzieci afgańskich uchodźców w wiosce Sohadat, 25 kilometrów od Heratu.
Jak do tej pory żadne ugrupowanie nie przyznało się do porwania duchownego. Indyjski konsulat w Heracie, a także afgańskie siły bezpieczeństwa zostały już powiadomione i podjęły akcję poszukiwań porwanego, powiedział przewodniczący konferencji prowincjałów Indii ksiądz Edward Mudavaseri. Przesłuchano już m.in. nauczycieli, którzy byli na miejscu w chwili uprowadzenia. Ksiądz Kumar pracował w indyjskiej jezuickiej służbie uchodźców od ponad 10 lat, a 4 lata temu przeniósł się do Afganistanu. Jest to jedyna indyjska organizacja pozarządowa działająca na tamtym terenie. Towarzystwo Jezusowe jest obecne w Afganistanie w kilku miejscach. Wspólnota zakonna w Heracie zajmuje się uchodźcami, organizując dla nich pomoc humanitarną.
Przeżywamy ten czas po uprowadzeniu jezuickiego kapłana w głębokiej, cichej i pełnej nadziei modlitwie. To smutne wydarzenie, ale mamy nadzieję, że wkrótce zostanie pozytywnie rozwiązane. Zwracamy się do mediów o maksymalną powściągliwość, by odpowiednie instytucje mogły wykonać swoją pracę i uwolnić księdza Alexisa Prema Kumara, powiedział ksiądz Giuseppe Moretti, przełożony kościelnej misji Sui Juris w Afganistanie.
Indonezyjskie władze pod naciskiem radykalnych islamistów zamykają kolejne kościoły protestanckie. Tylko w ostatnich dniach w prowincji Jawa Zachodnia zamknięto 7 zborów. Władze stwierdziły, że nie respektowały one prawa regulującego budowę nowych miejsc kultu.
Problem jednak w tym, że ustawa jest z 2006 roku, a zarekwirowane kościoły wzniesiono pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i na ich budowę zostały wydane stosowne pozwolenia. Miejscowi chrześcijanie mówią o stopniowym wzroście wrogości radykalnych grup muzułmańskich wobec wyznawców Chrystusa.
Jesteśmy bardzo wdzięczni i pełni nadziei, że ktoś o nas pamięta i chce nam pomóc, powiedziała 25-letnia Vivian Shadid po mszy dla libańskich uchodźców. Odprawił ją w Kafarnaum w Galilei kardynał Beshara Butros Rai. Jest on pierwszym patriarchą maronitów, który odwiedził Izrael od czasu powstania tego państwa w 1948 roku. Duchowy przywódca libańskich chrześcijan podkreślał, że cel jego wizyty jest ściśle religijny. Krytykowano go za to w Libanie, ponieważ kraj ten znajduje się formalnie w stanie wojny z Izraelem.
Wojska izraelskie wielokrotnie atakowały i okupowały terytorium południowego Libanu w reakcji na agresję ze strony Palestyńczyków lub szyickiego Hezbollahu. Gdy armia izraelska wycofała się z tego kraju, wraz z nią uciekli do Izraela żołnierze proizraelskiej Armii Południowego Libanu. W ojczyźnie, za współpracę z okupacyjnymi wojskami, groziło im więzienie. W większości byli to katoliccy maronici, ale także szyici i druzowie.
Kardynał Beshara Rai odwiedził też w Galilei ruiny wioski Kufr Birim na pograniczu z Libanem. Spotkał się z pochodzącymi stamtąd maronitami, którzy zostali wypędzeni w 1948 roku ze swojej wioski przez Żydów. Pragną do niej powrócić, ale władze izraelskie nigdy im na to nie zezwoliły. Patriarcha poradził im, żeby prosili o wstawiennictwo w tej sprawie papieża, ponieważ tylko on może im pomóc.
Skazanie na śmierć Meriam Ibrahim za rzekomą apostazję z islamu jest jawnym i bezpośrednim prześladowaniem wyznawców Chrystusa w Sudanie. Wskazują na to przedstawiciele kościołów chrześcijańskich tego kraju. Domagają się zarazem natychmiastowego uwolnienia kobiety. W tym kontekście przypominają, że Sudan podpisał Międzynarodową Kartę Praw Człowieka, która gwarantuje poszanowanie wolności wyznania i sumienia, a władze kraju zobowiązane są to prawo respektować.
Tymczasem z Sudanu napływają sprzeczne informacje co do losu Meriam. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że kobieta może zostać wkrótce uwolniona. Doniesienia te sceptycznie komentuje adwokat skazanej, przypominając, że decyzję w tej sprawie może podjąć tylko sąd, a ten jak na razie jedynie odroczył wykonanie kary śmierci o 2 lata, by chrześcijanka mogła wykarmić urodzoną w więzieniu córeczkę.
Święty Jan Paweł II staje się coraz bardziej popularny w Brazylii, którą odwiedził 3-krotnie. Osobistości publiczne coraz częściej mówią tam o konieczności wcielania jego nauczania nie tylko w życie prywatne, ale także w działalność polityczną i społeczną. Zgłębianiu przesłania świętego papieża służą między innymi sesje organizowane przez Radę Miejską Curitiby i parlamentarzystów tamtejszego stanu Paraná. Zainicjowane po śmierci Jana Pawła II spotkania nadal są kontynuowane.
Politycy odpowiedzialni za ustanawianie prawa municypalnego i stanowego z mocą podkreślali potrzebę wprowadzania w życie społeczne nauczania, jak też i przykładu życia świętego Jana Pawła II. Z kolei w parlamencie stanowym podczas uroczystej sesji, w której brał udział arcybiskup metropolita Moacir Vici, deputowany Ney Lepro zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania się Kościoła w przygotowywanie wiernych do podejmowania działalności politycznej. Dzięki temu, jak zaznaczył wspomniany polityk, głęboko wierzący katolik, nauczanie świętego Jana Pawła II może być bardziej wprowadzane w życie społeczne stanu, jak też całego narodu brazylijskiego. Patrząc na aktualną rzeczywistość polityczną Brazylii, można stwierdzić, że gdyby zaangażowanie świeckich w życiu publicznym było większe, z pewnością społeczeństwo tego katolickiego kraju nie byłoby zaskakiwane często nieetycznymi decyzjami ustawodawczymi. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystusowiec.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Przebywający w Polsce sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin gościł dziś w Wadowicach. Najbliższy współpracownik papieża Franciszka odwiedził Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a także Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. W wywiadzie udzielonym KAI, mówiąc o kościele w Polsce, kardynał Parolin podkreślił, że Polska ma bogate dziedzictwo wiary i życia chrześcijańskiego, które w wielu innych częściach Europy zaginęło. Pragnę podkreślić, że Polska jest ważną częścią Kościoła na kontynencie europejskim. Zadaniem Kościoła w Polsce, jego biskupów, duchowieństwa i świeckich jest zachowanie, docenienie i umocnienie tego dziedzictwa. Jutro kardynał Pietro Parolin wygłosi homilię podczas mszy świętej sprawowanej w warszawskiej archikatedrze w ramach obchodów 25. rocznicy odzyskania wolności w Polsce. Już 3000 lekarzy podpisało deklarację wiary. Zobowiązują się w niej do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Deklarują też, że nie będą wykonywali zabiegów in vitro, aborcji i eutanazji, a także przepisywali środków antykoncepcyjnych. Podpisujący deklaracje lekarze nierzadko są atakowani. Broni ich m.in. biskup Henryk Tomasik.
Dziwią mnie ataki na ludzi, którzy publicznie wyznają swoją wiarę. Publiczne wyznanie swoich przekonań jest znakiem odwagi, niekiedy bohaterstwa. Publiczne wyznanie wiary będzie pomagało lekarzowi w dobrym wypełnieniu jego zobowiązań.
Deklaracja wiary to pomysł dr Wandy Pułtawskiej, lekarki i wieloletniej przyjaciółki Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.